Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa w audycji medycznej Radia Gdańsk. Dziś moim gościem jest profesor dr habilitowana Ewa Bienin, onkolog dziecięcy, zastępca ordynatora Katedry Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Witam Panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Kto w Polsce i na jakim etapie rozpoznaje nowotwory u dzieci? Najczęściej jak to się dzieje?
Nowotwory u dzieci są przede wszystkim, zacznę od tego, że są schorzeniem bardzo rzadkim. To jest jedynie 1% wszystkich nowotworów, które występują w populacji, więc około 100 razy mniej niż u dorosłych. Mniej więcej mamy 1300 nowych rozpoznań nowotworów dziecięcych w ciągu roku w całej Polsce. I te dzieci leczone są i diagnozowane w około 18 ośrodkach onkologicznych. Tylko tyle ośrodków uzyskało specjalną akredytację, specjalne jakby pozwolenie na opiekę nad dziećmi onkologicznymi. I oczywiste jest, że rozpoznanie schorzenia onkologicznego najczęściej stawia lekarz onkolog właśnie z takiego ośrodka, albo lekarz chirurg, który usuwa jakąś podejrzaną zmianę i wysyła ją na badanie histopatologiczne. Natomiast tak naprawdę podejrzenie schorzenia nowotworowego u dziecka powinien i może wysunąć każdy lekarz. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz pediatra, rodzinny i specjaliści z różnych innych dziedzin, ponieważ objawy choroby nowotworowej u dzieci są tak różnorodne i tak podobne do innych schorzeń dziecięcych, częstszych niż choroba nowotworowa, że dzieci z różnymi typami nowotworów trafiają do różnych specjalistów i tak naprawdę mogą trafić do każdego z nas.
Czy są wdrożone jakieś takie standardy diagnostyczne, że na przykład dziecko jest badane pod kątem właśnie występowania nowotworów? Czy tego się nie robi? Czy nie ma takich standardów?
To jest bardzo trudne pytanie, a chyba odpowiedź jeszcze trudniejsza. My staramy się już na etapie szkolenia studentów, żeby każdy lekarz, który kończy studia, pamiętał o schorzeniach nowotworowych. Staramy się, żeby studenci i młodzi lekarze wiedzieli o tym, że te schorzenia trzeba rozpoznać bardzo szybko. Problem następuje później, kiedy lekarze pracują w swoich dziedzinach, kiedy spotykają się ze schorzeniami wielokrotnie częstszymi niż schorzenia onkologiczne i codziennie widzą pacjentów z bólami brzucha, ale oczywiście nie spowodowanymi chorobą nowotworową. I po wielu latach być może, a być może nigdy, ale czasami zdarza się pacjent, który te bóle brzucha ma z powodu na przykład guza wewnątrzbrzusznego, guza nerki czy guza wątroby. I teraz jak to zrobić, żeby ten lekarz, który nigdy wcześniej takiego pacjenta nie widział, widział może na studiach, a może i nie, żeby pamiętał o tym, że coś może w tym pacjencie będzie innego. To jest bardzo trudne zadanie. Co my możemy zrobić? I robimy to jako klinika, jako lekarze kliniki. Szkolimy lekarzy. Do każdej specjalizacji, z pediatrii, z medycyny rodzinnej są staże u nas. Szkolimy rezydentów, stażystów podyplomowych. Ja w grudniu 2020 roku zostałam powołana na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. I tak sobie pomyślałam, że z jednym z takich ważniejszych moich zadań, jak tylko uda się opanować pandemię, będzie zaproponowanie stałych, regularnych szkoleń dla pediatrów, lekarzy rodzinnych i wszystkich zainteresowanych w obrębie naszego województwa.
Jak się pani profesor czyta informacje na temat nowotworów u dzieci, to można znaleźć wiele takich artykułów. W prawie każdym jest napisane, rozpoznawanie nowotworów w Polsce u dzieci jest zbyt późne. Dzieci trafiają do specjalistów w zaawansowanym stanie. To jest rzeczywiście prawda?
Niestety tak. I tak jak wyniki leczenia już dziecka, które jest przyjęte na onkologię czy hematologię dziecięcą, my mamy zbliżone do wyników europejskich i to zresztą nieco różni nas od onkologii dorosłych, gdzie nie we wszystkich nowotworach mamy tak dobre wyniki. U dzieci jesteśmy absolutnie na poziomie europejskim i światowym, ale niestety trafiają do nas dzieci z dużo wyższymi stadiami zaawansowania z choroby niż na przykład w Niemczech czy we Francji. I I to jest coś niepokojącego i to było jeszcze przed pandemią, to nie jest tylko skutek pewnego lęku rodziców do zgłaszania się do lekarzy, czy też nie jest to skutek tylko i wyłącznie teleporad, które w tej chwili zastąpiły część wizyt. Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego tak jest, dlatego że jest od lat poradnia onkologii dziecięcej, poradnia hematologii dziecięcej. Do poradni onkologicznej przy naszej klinice niepotrzebne jest skierowanie. Dzieci nie czekają. Jeżeli lekarz ma jakąkolwiek wątpliwość, że pacjent, którego leczy, nie poddaje się temu leczeniu, które on uważa za słuszne, że coś mu się nie zgadza, a nie ma możliwości wykonania badania rezonansu magnetycznego, nie ma możliwości wykonania specjalistycznego, nie wiem, dobrego badania USG, może zawsze takiego pacjenta do nas zgłosić, wystarczy telefon, umówić wizytę, my nigdy nie odmówimy. Co więcej, my kultywujemy również takie konsultacje, to właściwie nie jest konsultacja, to jest raczej porada lekarza lekarzowi przez telefon. Bardzo często dzwonią do nas lekarze i mówią, że mam takie dziecko i jakoś budzi mój niepokój i chciałbym skonsultować wyniki. To nie jest konsultacja, bo nam nie wolno konsultować bez zbadania pacjenta. Ale my możemy powiedzieć, co byśmy ewentualnie dorobili, jakie badania, czy może i wtedy zaplanowali, że to dziecko do nas trafi następnego dnia albo natychmiast. Problem jest, żeby ten lekarz, ten chirurg, który ma dziecko z jakąś zmianą, no żeby do nas zadzwonił, zanim sam coś zacznie robić.
W takim razie, jakie objawy powinny zaniepokoić rodzica?
Trudno to powiedzieć jednym zdaniem. Powiem tak, jeśli chodzi na przykład o najczęstszy nowotwór u dzieci, czyli ostrą białaczkę limfoblastyczną. Objawy wyglądają w taki sposób, że dziecko zazwyczaj staje się blade, apatyczne, zmęczone, czyli to, co rodzic widzi najpierw, to zmiana zachowania dziecka. Było bardzo aktywne, pogodne, żywe, biegające, a teraz na przykład śpi w ciągu dnia, nie chce się bawić, nie chce jeść, czyli zmiana trybu życia, zachowania dziecka. To jest coś, co nas, lekarzy, najbardziej jakby jest taką czerwoną flagą, jeżeli mama mówi, ja nie wiem, co mojemu dziecku jest, ale ono się zmieniło. My wtedy wiemy, że to dziecko my musimy koniecznie zdiagnozować. To nie musi być nowotwór, ale może być jakaś poważna choroba. Więc te objawy niedokrwistości postępującej, objawy małopłytkowości, czyli słabszego tamowania krwawienia u dziecka, czyli siniaczenie się, wybroczyny, czyli takie czerwone kropeczki na skórze, krwawienie z dziąseł, krwawienie z nosa, to są objawy, które powinny zaniepokoić. Powiększony obwód brzucha, czyli powiększający się brzuszek, mimo że dziecko wcale nie je więcej i że reszta ciała nie jest otyła, a brzuch się powiększa. Przy leżeniu dziecka, że ten brzuch powiększony nie maleje w trakcie położenia dziecka, tylko on sterczy, dalej jest taki wypukły, bóle kostne, które pojawiają się w nocy, wybudzają dziecko ze snu, to jest bardzo niepokojące. Zmiana trybu wypróżnień, jakieś nieprawidłowe domieszki w stolcu, w moczu, to wszystko powinno skłonić do zgłoszenia się do lekarza i do wykonania badania USG jamy brzusznej, badania morfologii. To są takie podstawowe badania, które wynik mamy w ciągu kilku godzin. Bardzo szybko wiemy, że coś jest nie tak. Bardzo późno rozpoznawane są guzy mózgu. To jest drugi co do częstości nowotwór u dzieci. I tu jest wielki problem, ponieważ w zależności od tego, gdzie guz mózgu się rozwija w mózgowiu, takie dziecko ma objawy. Nie zawsze to są ściśle objawy neurologiczne, bo jeżeli dziecko zaczyna się potykać, jeżeli dziecko zaczyna niewyraźnie mówić, jeżeli upada, tak, ma zaburzenia równowagi, no to już wiadomo, każdy rodzic zgłosi się z nim do neurologa. Ale bardzo często to są na przykład przewlekłe bóle głowy, a małe dziecko nie powie, że ma bóle głowy, tylko nie będzie jadło, będzie się pokładało, albo wręcz przeciwnie, będzie kłótliwe i agresywne, bo ono ma od miesiąca bóle głowy, a nikt mu w tym nie pomaga, no bo nikt tego nie wie, bo ono nie powie tego. Wymioty poranne, bardzo często przypisywane tak zwanej fobii szkolnej. Dziecko wymiotuje rano, a jak zwymiotuje, czuje się lepiej. To jest typowy objaw dla nadciśnienia śródczaszkowego. Z tym, że jak rodzic idzie z tym do lekarza, to często pierwsze jest, no tak, on nie chce chodzić do szkoły, pewnie ma tam problem, może źle się uczy. A on się źle uczy, bo on ma guza mózgu. Także tutaj jest bardzo ważna i trudna ta diagnostyka różnicowa. I teraz, jeżeli te objawy, jeżeli to jest schorzenie nowotworowe, to z całą pewnością takie dziecko się nie poprawi w czasie. Tylko w ciągu kolejnych dni albo tygodni ono na pewno będzie miało nowe objawy. Jeżeli lekarz jest wnikliwy i spojrzy w jego kartę i mówi, aha, to on teraz ma na przykład jeszcze wymioty, te wymioty były 2 razy w tygodniu, a teraz są codziennie i zwykle rano, i bóle głowy, i jeszcze zaburzenia równowagi, no to jest oczywiste, że to się układa w taki obraz podejrzenia nadciśnienia śródczaszkowego i taki pacjent powinien być skierowany do okulisty, do neurologa i na badanie rezonansu magnetycznego.
Powiedziała Pani o bardzo różnorodnych objawach i to właśnie jest to, co utrudnia, bo na przykład bóle kostne też występują jakby naturalnie, są bólami wzrostowymi, jak dziecko rośnie, prawda? To może też trochę zmylić rodzica czy nawet lekarza.
Zdecydowanie tak, z tym, że bóle kostne, takie wzrostowe, również mogą być bardzo silne, natomiast zwykle nie towarzyszą im żadne inne objawy patologiczne. A bólom kostnym w przerzutach do kości, czy w guzie kości, czy w białaczce zajmującej kości, towarzyszą inne objawy. I cała rzecz polega na tym, żeby lekarz, który bada dziecko, spojrzał na inne narządy. Zbadał wątrobę, śledzione, zobaczył kolor skóry dokładnie, sprawdził, czy nie ma cech skazy, czy to nie jest inne schorzenie, w którym bóle kości są tylko jednym z objawów.
I ten czas dotarcia do specjalistycznego ośrodka jest bardzo ważny.
Ma podstawowe znaczenie. Bo my jako ośrodek, jako specjaliści onkohematologii dziecięcej leczymy najnowocześniejszymi metodami światowej jakości. Jesteśmy zresztą ośrodkiem, nasza klinika, referencyjnym, czyli takim, do którego odnosi się, który konsultuje pacjentów z całej Polski i również z Europy w pewnych niektórych nowotworach. Wiemy, jak leczyć, ale jeżeli trafia do nas dziecko już na etapie przerzutów odległych z miejsca pierwotnego, nasze możliwości są znacząco mniejsze niż jeżeli trafia dziecko w ograniczonym stadium, kiedy guz jest niewielki, kiedy można ten guz wyciąć. My dlatego tak bardzo lubimy badania USG czy morfologię wykonane z innego powodu. I przy okazji czasem się zdarza u małego dziecka, że wykrywany jest malutki guzek, na przykład w nadnerczu. Ten guzek pewnie nie zniknąłby, on pewnie za kilka miesięcy dałby objawy.
Czy występowanie nowotworu w rodzinie, wśród dorosłych albo u rodzeństwa, u innych dzieci stanowi jakieś zagrożenie, że jest to jakieś obciążenie rodzinne?
To zależy, jaki nowotwór. Nie wszystkie nowotwory, które występują u dzieci, nie we wszystkich przypadkach boimy się o rodzeństwo. My rozumiemy wielki niepokój i stres rodziców naszych pacjentów. My rodzeństwo również badamy okresowo na ich prośbę, ale w wielu przypadkach wiemy, że to jest takie badanie profilaktyczne niezupełnie zasadne. Ale w części przypadków wiemy, że jeżeli w rodzinie występują na przykład pewne typy nowotworów, takie jak mięsaki tkanek miękkich, jak zespoły mielodysplastyczne, jak guzy mózgu i to występują u ludzi młodych, czyli poniżej 50 roku życia. I to w wywiadzie dominuje, że to nie są nowotwory u ludzi w mocno podeszłym wieku, tylko to była babcia i ona była leczona, czy też skutecznie, czy nieskutecznie i miała wtedy 39 lat, a potem się okazuje, że kolejny członek rodziny i jeszcze dwoje dzieci wśród kuzynów, to jest podejrzenie zespołu Li-Fraumeni, czyli pewnego defektu genetycznego, który absolutnie może usposabiać do występowania tych właśnie nowotworów u członków rodziny. Są też inne choroby, które predysponują do nowotworów. Takim schorzeniem genetycznym na przykład jest neurofibromatoza typu pierwszego, NF1. I jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo w tym roku, właściwie w roku 2020, ale zaczęła działać teraz właśnie od stycznia 2021, przy poradni onkologii dziecięcej naszej kliniki powstała poradnia neurofibromatos i pokrewnych rasopatii, tak to się nazywa, ale to jest bardzo ważna poradnia, jedyna tylko z czterech w Polsce. To jest taki program ministerialny, który umożliwia kompleksową opiekę nad pacjentami właśnie ze z tym schorzeniem. Celem tej poradni jest to, żeby wszystko działo się w jednym miejscu, żeby oni nie musieli chodzić do różnych specjalistów samodzielnie i czekać na te wizyty, tylko żeby w czasie jednej wizyty można było odbyć te wszystkie konsultacje za jednym razem przy przyjeździe do nas. Także to jest wielki postęp, wielkie dla nich ułatwienie. Bardzo stawiamy na profilaktykę i na badanie dzieci z wrodzonymi jakby zaburzeniami i skłonnościami do nowotworzenia.
Profesor Ewa Bień z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest z nami. Do rozmowy wracamy po 11.30.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Połączyliśmy się z profesor dr habilitowaną Ewą Bień, onkologiem z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Rozmawiamy o leczeniu nowotworów u dzieci. A jak wygląda pani profesor obecnie dostęp do tego specjalistycznego leczenia w waszej placówce w czasie pandemii? Czy pacjenci mają jakieś problemy?
Żadnych. Krótko i węzłowato. Leczymy wszystkich pacjentów, którzy są do nas kierowani. Co więcej, w tym roku leczymy więcej pacjentów niż w roku poprzednim i w roku 2018. W związku z tym mogę powiedzieć, że dostęp do naszego leczenia nie zmienił się ani w wyniku pandemii, ani w wyniku pewnych reorganizacji naszego życia i lokalizacji naszej kliniki w czasie niezbędnego remontu budynku numer 12, czyli tego głównego budynku, w którym mieściła się onkologia i hematologia dziecięca. Pracujemy tak samo, przyjmujemy wszystkich pacjentów, którzy tego wymagają, leczymy wszystkich pacjentów najnowocześniejszymi metodami, nie mamy żadnych opóźnień, nie mamy żadnych zaburzeń. Taka krótka odpowiedź, żadnych kłopotów nie ma.
Czy leczenie onkologiczne dzieci jest podobne do tego, jak wygląda to u dorosłych? Czy stosuje się te same metody? Jak to po prostu przebiega?
To leczenie w większości przypadków jest bardziej agresywne, bardziej intensywne, ponieważ nowotwory dziecięce przebiegają bardzo i rosną bardzo szybko, rozsiewają się bardzo szybko. To są inne typy nowotworów niż u dorosłych. U dorosłych dominują raki, u dzieci raki są rzadkim podtypem nowotworu. Mamy inne typy nowotworów, które u dzieci dominują. W związku z tym też metody są nieco inne. Ale również stosujemy chirurgię, radioterapię, chemioterapię, sterydoterapię, immunoterapię, terapie celowane ostatnio. Także podobne metody w innych układach i wydaje mi się, że w bardziej agresywnym zestawieniu.
Czy jest jakiś taki wiek, w którym dziecko jest szczególnie narażone na chorobę nowotworową?
Częstość zachorowania na nowotwory wzrasta wraz z wiekiem. Niemniej jednak są takie nowotwory typowe dla noworodków i niemowląt i to jest na przykład neuroblastoma. Natomiast są takie nowotwory, które występują w każdym wieku u dziecka. Zupełnie inne nowotwory występują u nastolatków i młodych dorosłych. Także tutaj nie ma niestety takiego wieku, który bym powiedziała, że jest wiekiem bezpiecznym. Możemy mówić, że na przykład pewnych schorzeń my się już nie spodziewamy u nastolatka, bo one zazwyczaj występują do 5-7 roku życia. Ale z kolei u nastolatka spodziewamy się innych schorzeń, które rzadziej występują u malutkich dzieci. Więc tu też nie ma takiego typowego jakby takiej podpowiedzi. Możemy tylko powiedzieć, co jest częściej statystycznie.
Mówiła pani, że u dzieci te nowotwory rozwijają się szybciej niż u dorosłych. Z czego to wynika?
Większość nowotworów u dzieci ma ogromny taki potencjał proliferacyjny, czyli dzielenia się. To są nowotwory pochodzenia embrionalnego, zarodkowego. To są często nowotwory, które jakby rozwijają się z pewnych pozostałości tkanek z życia płodowego, które z jakiegoś powodu nie zanikły, choć powinny były. jakby no, zmieniło się coś w ich rozwoju, że uległy tam różnym mutacjom, zmianom. I one po prostu rozwijają się niezwykle intensywnie. Jest taki nowotwór, chłoniak Burkitta, który potrafi podwoić swoją masę komórkową w ciągu doby. W związku z tym to są rzeczywiście nowotwory, z którymi trzeba się śpieszyć. Jeżeli pacjent trafia do lekarza ze zmianą guzowatą, powinien natychmiast być skierowany do nas. Najlepiej, żeby temu skierowaniu towarzyszył telefon z jakby zapytaniem, jak tego pacjenta przekazać, w jaki sposób, co jeszcze można zrobić i jak zaopatrzyć na drogę.
Czy na wszystkie te nowotwory są leki? Jest leczenie? Mamy możliwości takie, żeby wszystkim pomóc pacjentom?
Tak, większość nowotworów dziecięcych ma ustalone protokoły terapeutyczne i wszystkie leki, które są w tych protokołach, są dostępne w Polsce. Problem jest oczywiście z dziećmi, które w którymś momencie przestają reagować na leczenie. Z różnych względów, zazwyczaj z powodu właśnie rodzaju typu nowotworu i zaburzeń genetycznych, które w tymże nowotworze istnieją. Zawsze próbujemy i zawsze robimy wszystko, żeby pacjent otrzymał najlepsze możliwe leczenie na światowym poziomie i nie mamy problemów z dostępem do metod terapeutycznych. Natomiast to jest jednak choroba nowotworowa i udaje nam się wyleczyć, tak mówiąc statystycznie, około 85% pacjentów, licząc ich wszystkich razem, nie patrząc jakby na stadium zaawansowania, na rodzaje. W każdym nowotworze ta statystyka jest inna. My zawsze traktujemy pacjenta jako potencjalnie wyleczalnego i tak go leczymy.
Co pani by poleciła w takim razie takim troskliwym rodzicom, którzy się martwią, słuchają nas teraz i zaczynają myśleć, że może trzeba by było wykonać jakieś badania dzieciom, to co oni powinni zrobić, jakie badania?
Ja chciałabym, żeby wszyscy rodzice pamiętali, że oni najlepiej znają swoje dziecko. Jeżeli widzą, że z tym dzieckiem coś się dzieje, jeżeli widzą, że ono się zmieniło, że to nie jest zachowanie, do którego do tej pory byli przyzwyczajeni i to dziecko ich przyzwyczaiło, jeżeli coś ich niepokoi, mają absolutnie prawo prosić o badania diagnostyczne. Mają na pewno swojego lekarza pierwszego kontaktu, mają lekarza pediatrę czy lekarza medycyny rodzinnej i powinni wyraźnie powiedzieć, że proszą o morfologię, proszą o zrobienie badania USG, może jamy brzusznej. Jeżeli tego nie ma, bo w tej chwili rzeczywiście dostęp do lekarzy jest gorszy, jeżeli tego nie ma, a mają możliwość wykonania tych badań jakby w inny sposób, bardzo do tego zachęcam. Powinni takie badania mieć, móc je skonsultować, a przede wszystkim trafić do lekarza, który dziecko zbada. To jest podstawa. Bez zbadania pacjenta bardzo trudno jest postawić wczesną diagnozę. Właściwie jest to niemożliwe.
Wspominała Pani wcześniej już o tym, że trwa remont kliniki. Teraz tam nie ma pacjentów. Jesteście przeniesieni w różne miejsca szpitala. To jest taka pierwsza duża modernizacja po latach?
To był bardzo nowoczesny szpital, który był nazywany motylkowym domkiem albo złotym pałacykiem. Różne były nazwy, ale przede wszystkim był to rzeczywiście budynek, w którym była onkologia i hematologia dziecięca i nasi pacjenci no, traktowali to i my również, lekarze, pielęgniarki, jako taki dom dla pacjentów onkohematologicznych. No dom, ponieważ oni tam i my razem z nimi spędzaliśmy wiele miesięcy leczenia, czasami wiele lat. Teraz niestety w sposób dość nagły okazało się, że ten nasz domek wymaga bardzo generalnego remontu, że trzeba wymienić w nim i unowocześnić bardzo wiele rzeczy i to się okazało w okresie no, najcięższym, czyli w środku pandemii. I konieczność była opuszczenia tego budynku. Tam od połowy października toczy się bardzo intensywny remont i my staramy się ten remont wspomagać. W efekcie teraz jest bardzo ciężko, bo jesteśmy przeniesieni na różne oddziały. Nie udało się kliniki przenieść jakby w jedno miejsce, więc mamy oddzielony oddział hematologii, oddzielony oddział onkologii. Oddział dzienny przeniesiony jest do starych budynków dawnych intern, więc To wszystko na pewno nie pomaga ani personelowi medycznemu, który musiał się podzielić, więc jest trudno nam się zastępować, ani mamom, które przez wiele tygodni, miesięcy z dziećmi są w warunkach no cieśniejszych i mniej wygodnych niż były do tego przyzwyczajone. No i przede wszystkim naszym dzieciom. Ale mamy nadzieję, że po remoncie budynek będzie dużo bardziej dostosowany do XXI wieku i najnowocześniejszego leczenia onkohematologicznego dzieci z chorobą nowotworową. Takie jest nasze marzenie.
Można też się włączyć do akcji pomagania, bo działające przy oddziale, przy klinice stowarzyszenie apeluje o pomoc w zbiórce pieniędzy na ten remont.
Remont prowadzi nasz szpital i ponosi absolutnie koszty tego remontu i remont idzie pełną parą, rzeczywiście wspaniale. My to widzimy codziennie i jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak wyposażenie tego szpitala, które okazało się, no nie nadaje się to dawne, jest nieprzystosowane do potrzeb dzieci i już nie powinno wrócić wraz z nami do naszych nowych, wyremontowanych pomieszczeń. Więc to właśnie wyposażenie, te najnowocześniejsze systemy komunikacji między personelem medycznym a pacjentami, to żeby pacjenci byli bezpieczniejsi, to żeby mieli lepsze łóżka sterowane elektrycznie. To są bardzo duże koszty, które bardzo byśmy chcieli, żeby jednak udało się to przedsięwzięcie zrealizować. Bardzo jesteśmy wzruszeni, kiedy widzimy, że na zbiórce naszej, którą organizuje Fundacja z Pompą, wspierająca naszą klinikę, jest mnóstwo wpłat byłych pacjentów, jest mnóstwo wpłat rodziców byłych pacjentów i z komentarzami, że to jest nadal ich dom, że oni to robią dla nas, że upowszechniają i przekazują link do tej zbiórki i bardzo proszą o pomoc, bo tam byli leczeni, teraz są wyleczeni i chcieliby, żeby następne dzieci również miały taką szansę. Więc każde wsparcie się liczy. Będziemy szczęśliwi i wdzięczni za każdą pomoc i na pewno bardzo potem wykorzystamy każdą rzecz, która będzie służyła naszym pacjentom.
Proszę pani profesor jeszcze powiedzieć na koniec, ile to wszystko potrwa, kiedy wrócicie do tego wyremontowanego oddziału?
Plany są takie, że podobno wrócimy w kwietniu albo w maju. Ja jestem realistką, ja tak typuję może czerwiec, ale już niedługo. To, co nas ogromnie cieszy, to to, że w trakcie tego remontu zaplanowaliśmy też trochę reorganizacji naszego budynku. On będzie znacząco w tej chwili lepiej dostosowany do naszych potrzeb, również związanych z pandemią. Ona nas nauczyła bardzo wiele, między innymi tego, że bezwzględna izolacja pacjentów od siebie daje bardzo wiele. Oni nie chorują na inne infekcje, więc zaplanowaliśmy przereorganizowanie parteru kliniki, gdzie będzie możliwość takich osobnych pokojów dla dzieci czekających na wyniki badań. To jest dla nas ogromnie ważne, to podstawa naszej pracy, bardzo się na to cieszymy i ogromnie czekamy.
Profesor Ewa Bień, zastępca ordynatora w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku była z nami. Dziękuję pani profesor za rozmowę.
Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy, dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.